Pokój Boże wam, bracia i siostry. Tak dobrze stanąć na tym miejscu i popatrzeć na was. Dawno mnie tutaj nie było. Dziękuję Bogu, że mam możliwość i ten przywilej z pewnością, który jest wielkim wyróżnieniem dla nas, dla mnie, aby móc podzielić się Słowem Bożym. Niech imię Pana Jezusa będzie wywyższone tu w sercach naszych i Słowo Jego, aby pokrzepiało, budowało i wzmacniało każdego z nas. To, co chcę dzisiaj poruszyć i o czym chcę powiedzieć, jest tak częścią naszego życia, codziennego naszego życia. Dzisiaj chcę mówić o takich postawach naszych, takich refleksji, aby wzbudziły się w naszym sercu, jak podchodzimy do naszego życia, do doświadczeń, do problemów, jakie przeżywamy. I dzisiaj moją usługę zatytułowałem Radość i wdzięczność w moim życiu, czy smutek i narzekanie. Wiele fragmentów Słowa Bożego tak bardzo nam uzmysławia to, że Bóg jest dawcą życia. Bóg zna każdy szczegół, nie tylko mojego życia, ale wie, że każdego z was, ale nie tylko tego, który tu dzisiaj siedzi, ale każdego człowieka na całej ziemi. Co jest niesamowite, czego umysł nas nie jest w stanie pojąć. A jednak widzimy, że Słowo Boże, jak i działanie Boga przede wszystkim w naszym życiu, w naszych doświadczeniach, tak bardzo to potwierdza. Dzisiaj chciałem rozpocząć rozważanie Słowa Bożego z drugiej Księgi Mojżeszowej. Jest tam w 15 rozdziale pieśń Mojżesza, gdzie Mojżesz, wychwalając dzieła Boże, tak analizuje, ale i podkreśla te wydarzenia, które przyszło przeżyć Izraelowi do tego czasu, kiedy wyszli z Egiptu i można powiedzieć, stali się jakby odrębnym narodem. Otwórzmy sobie drugą Księgę Mojżeszową i 15 rozdział. Przeczytam tam fragment Słowa Bożego od wersetu 19 do 21 na razie będziemy czytali. Gdy konie Faraona z jego rydwanami i jeźdźcami weszły w morze, Pan skierował na nich wody morskie. Synowie Izraela zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza. Wtedy prorokini Miriam, siostra Arona, wzięła w rękę swoją bęben, a wszystkie kobiety wyszły za nią z bębnami i w pląsach. Wtedy im Miriam zaśpiewała: śpiewajcie Panu, gdyż nader wspaniałym jest, wspaniałym się okazał. Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. My znamy historię Izraela. Widzimy tutaj ten fragment, o którym przypomina Mojżesz ludowi w swojej pieśni. Mówi o tym cudownym dziele i cudzie, którego doświadczyli tutaj Izraelici, kiedy Faraon ich gonił swoim wojskiem i ten naród praktycznie znajduje się w pułapce, gdzie przed nimi jest morze, a za nimi jest Faraon swoim wojskiem. I Bóg cudownie to morze rozpostarł wody tego morza i pozwolił im przejść na drugą stronę, co tutaj widzimy również wyzwoliło ogromną radość. I Miriam, siostra Mojżesza, z radości bierze instrument w swojej ręce i kobiety i tańczą i tutaj oddają cześć Bogu, zachęcając innych również, aby oni przyłączyli się do tego dzieła Bożego, wspaniałego dzieła Boga, który po raz kolejny zniszczył ich nieprzyjaciela, dając im tu w tym momencie wolność i doświadczyć życia. My widzimy Izrael, który jest niewolnikiem Egiptu. Żyje, jak widzimy, jak niewolnicy. Wielu z nich tutaj, którzy wyszli z Izraela, wyszli z Egiptu, mają na swoim ciele ślady, jak traktowali ich Egipcjanie. Wiele blizn, wiele ran. Widzimy ciężkie przeżycia, które matki w swoim sercu nosiły, kiedy ich dzieci płci męskiej były przeznaczone na śmierć. Niejednokrotnie tego doświadczały, jak Egipcjanie nie litowali się nad nimi, ale coraz cięższe doświadczenia na nich zsyłali. I później przychodzi Mojżesz, który mówi, że jest posłańcem Bożym i że Bóg wyprowadzi ich z Egiptu. Doświadczają cudownych wydarzeń. 10 plag, które Bóg zsyła na Egipt, ciężkich plag. Widzą, że ich jako wybrany lud, który może został tylko w sercach, może tylko w umysłach ich, ale teraz widzą to działanie Boże, gdzie nie doświadczają tego, co Egipcjanie. Oni widzą tym i stykają się z tą cudowną opieką Bożą w każdym dniu. 10 plag, które spada, widzimy, jak Bóg otacza ich swoją opieką, chroniąc ich od tych wszystkich wydarzeń. I pozwala im wyjść, uwalnia ich spod tego, powiedziałbym, pręgierza egipskiego. I widzimy, że nie tylko to mogą powiedzieć, no tak, Panie, uratowałeś nas, ale teraz to wojsko. Ci teraz nie będą nas tutaj w jakikolwiek sposób szanować, czy będą litować się nad nami. Nasze dzieci, przecież my nie jesteśmy uzbrojeni, przecież my nic nie mamy, jesteśmy bezbronni i to morze przed nami. A tutaj taki parów, gdzie nie ma się gdzie schować. I Bóg interweniuje w cudowny sposób. A więc można powiedzieć, że to doświadczenie, ogromne doświadczenie działania Bożego. Obojętnie kto w Izraelu się znajdował, wiedział, że te wszystkie dzieła są z ręki Bożej. One nie były naturalne. One nie były tutaj, tak jakbyśmy powiedzieli, przez przypadek sprokurowane i że można było powiedzieć, a to się tak zdarzyło. To były takie wydarzenia, które nie zdarzają się, jeżeli nie ma cudownej interwencji Boga. Możemy powiedzieć tutaj, że ci ludzie pełni radości i nadziei, kiedy widzą to działanie Boże, mogą powiedzieć, wyzwoleńcami Bożymi jesteśmy. To jeżeli Bóg się tak nami zaopiekował, to teraz to nasze życie będzie cudowne. On nas ze wszystkiego wyciągnie. Taki ogromny, powiedziałbym, może ładunek zaufania, energii, bo jest wielki Bóg, to teraz jest wszystko z nami i jesteśmy w stanie pokonać każdą przeszkodę, każdy mur. Przecież tak spojrzeli na nasze życie, to cudowność tego dzieła Bożego, kiedy przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa, byliśmy również pełni energii, pełni radości. O, to teraz przeskoczymy każdy mur, bo jak Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Przypominam sobie, ile radości było w tym, kiedy oddałem życie Chrystusowi. Ile radości było w tym, że On jest moim Panem i Królem. Ale również ile było nadziei i radości. Panie, Ty mnie ochronisz, Ty będziesz pomagał mi, Ty mnie będziesz wspierał. A więc w tej chwili jest wszystko przede mną, z Tobą możliwe. Ale przeczytajmy Następny fragment tutaj Słowa Bożego i 22, 23 i 24 werset. A więc widzimy tą radość, widzimy to cudowne wyzwolenie tych ludzi. 22 werset i poniżej mówi nam. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka. Dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? A więc widzimy, że z jednej strony przeżycia te, które w tej chwili już były za nimi, w tej radości idą i Pan, dlatego że nic nie jest bez woli Pana, wyprowadza ich na pustynię, na pustkowie, na pustynię Szur, gdzie nic nie ma. I widzimy, że te zapasy, na pewno mieli z sobą zapasy wody. Ale ten lud, gdzieś 2,5-3 miliona ludzi, różnie to ci, którzy badają Słowo Boże, oceniają ich historycy, ale można powiedzieć, kiedy patrzymy na czwartą księgę Mojżeszową, gdzie jest pierwszy spis ludności Izraela w 2 lata po wyjściu z Egiptu, to widzimy, że tam zdolnych do boju w poszczególnych plemionach, wyłączając lewitów, było 603 tysiące z groszami. A więc samych mężczyzn od 20 do, załóżmy, tego wieku, gdzie jeszcze byli zdolni do walki, bo takich liczono, było 603 tysiące. Jeśli wziąć do tego kobiety, jeśli wziąć do tego dzieci, a rodziny były wielodzietne, 20-letni mężczyzna to nie jak u nas dzisiaj, to jest mokos, który dopiero co myśli o małżeństwie, bo tam już ten wiek był zupełnie przesunięty i 20-latek to już był ten, który miał rodzinę i miał dzieci. Można powiedzieć, że ich było co najmniej 2,5-3 miliona ludzi. Nie potrafimy sobie wyobrazić tego. Ale gdybyśmy wzięli miasto Warszawę i wszystkich ludzi zebrali, to to jest niecałe 2 miliony. A ich było więcej. I widzimy, że oni są na pustyni, gdzie jest piasek, gdzie jest słońce, jest gorąco, mają zwierzęta, mają ludzi, załóżmy, w podeszłym wieku, którym się trzeba opiekować, mają dzieci malutkie. I widzimy, nie ma wody. To jest tragedia. I teraz, znajdując się w tym miejscu, widzimy, że ten lud w tej sytuacji zaczyna co robić? Zaczyna szemrać. Zaczyna tutaj, jak widzimy, narzekać. Już zapomina to, co się stało przed chwilą, co Bóg dla nich zrobił. Jak Bóg utwierdził swoją obecność pośród nich, jak wyratował ich, wyprowadził ich z tego miejsca, można powiedzieć, prawie że śmierci. Ale nie ma wody przecież. I widzimy, jak ci ludzie pod tym wydarzeniem zaczynają, można powiedzieć, tak trwać w tej swojej cielesności, w tym doświadczeniu. Jak widzimy tutaj, jak oni później zauważają, że jest, a tam jest woda i biegną do tej wody i nagle okazuje się, że ta woda jest niezdatna do picia. Widzimy, że ona jest gorzka, że ona nie jest dobra do spożycia. To powoduje ich rozgoryczenie. To doświadczenie, które przechodzą, powoduje, że ich serca są pełne, można powiedzieć, żalu, pewne w tym momencie jakby zapomnieli o Bogu, jakby się odwrócili, jakby nie czuły na to. I co jest istotne, oni bardziej tkwią w tym stanie niezadowolenia, szemrania, narzekania. Jeżeli byśmy przyjęli, że ich było 2,5 miliona, to widzimy, że tylko jedna osoba, którą jest Mojżesz, zwrócił się do Boga. Tylko jedna osoba w tej sytuacji, można by powiedzieć, że dla Izraela przykrej i tragicznej może, aczkolwiek jeszcze nikt nie umarł. Ale widzimy tutaj, że tylko jedna osoba na 2,5 miliona, tak licząc, zwróciła się do Boga. Mojżesz, jak 25 werset mówi, wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył. A więc widzimy, że jedna osoba, Mojżesz, staje na wysokości, jakbym powiedział, zadania, ale przede wszystkim na wierności Bogu. On zwrócił swoje serce. Panie, popatrz na ten lud. Boże drogi, jesteśmy na pustyni. Ty widzisz, że nie mamy wody. A to, co teraz żeśmy zastali, to jest gorzka woda, nie jest zdatna do picia. Jak ten lud ma przeżyć? Myślę, że ta gorąca modlitwa, którą w tej sytuacji tragicznej Mojżesz zwrócił się do Boga, Pan mu odpowiedział. Podpowiedział mu w taki sposób, że dzisiaj na nasz rozum, czy ktokolwiek by słyszał, mówi, to jest chyba nienormalne. Weź ten kawałek drzewa i wrzuć do tej wody. To nie był jakiś skarb w tym drzewie, kawałku, że Pan tam włożył jakiś pierwiastek czy coś i teraz jak go wrzucili, to uzdrowił tą wodę. Ale było widać, że Pan zainterweniował i powiedział, widzisz, to co nienormalne i nie do przyjęcia dla wszystkich, ja objawię w tym swoją moc. Ale musiał to Mojżesz zrobić. I Mojżesz wziął ten kawałek drewna i wrzucił go do wody. I nagle ta woda stała się słodka. Była zła, gorzka, stała się słodka. I mogli wziąć i napoić swoje zwierzęta, mogli napełnić swoje bukłaki, mogli się napić do syta. Cudowne dzieło Boga. Amen. Bóg odpowiedział na modlitwę jednej osoby, która w zaufaniu się do Niego zwróciła i zaufała Mu. Czy Bóg nie wiedział, że wyprowadza tą całą gromadę, ten naród na pustynię i że tam nie ma wody? Jeżeli Bóg wie o każdym naszym włosku, który mamy na głowie, to również wie o każdym wydarzeniu w naszym życiu. I również tutaj to On skierował drogi Izraela na tą pustynię. Możemy wywnioskować, że po tej wielkiej radości, po tym wielkim wydarzeniu, gdzie Bóg obdarzył ich wolnością, zesłał na nich doświadczenie. Popatrzmy na swoje życie. Popatrzmy, jak cudownie jest, kiedy nawracamy się do Boga, otwieramy swoje serce, staje się Pan nasz Bóg i przyjacielem, i lekarzem, a przede wszystkim Zbawicielem. Ale On jest tym, który stale jest przy nas. Tym, który wie o każdym najdrobniejszym szczególe naszego życia. I co myślisz, że On nie wie, że w twoim życiu nagle przychodzi doświadczenie? On dopuszcza to doświadczenie. Czy On nie wie, że łapie cię choroba? Że twoje dziecko zachorowało? Że wypadek się stał, że straciłeś pracę. Myślisz, że On o tobie zapomniał i teraz nie wie. I teraz przeżywasz kryzys i szukasz czasem przez te nauczanie zwodnicze. Szukaj u siebie w sercu, bo to jest kara. Bóg cię ukarał, bo coś jest nie w porządku z twoim życiem. A najgorsze, jak przychodzimy do swojego, załóżmy, zgromadzenia i wielu ludzi również tak to traktuje. Ciekawe, co on narozrabiał, że Bóg go tak każe. Ciekawe, co mu tam nie wyszło i tam zrobił i teraz jego dziecko jest chore. Albo on choruje, dostał się do szpitala. Ale ja myślę, że to jest doświadczenie osobiste każdego z nas. Nie jest to kara. Ale jest to doświadczenie, które konfrontuje nas z tym, jakie mamy relacje z naszym Bogiem, jak Mu ufamy, jak w naszym życiu, powierzając Mu swoje życie, trwamy w tym, wierzymy w to. Czy doświadczenie takie powoduje, że zaraz szemramy, zaraz narzekamy jak Izrael, a Bóg o mnie zapomniał, a jest niedobrze, a teraz ząb mnie boli. Jejku, to jest najgroźniejsza rzecz. Teraz jak ja mam żyć, jak ja mam funkcjonować? Pan o mnie chyba zapomniał. Spójrzmy na Mojżesza. To jest zatrważające. Na tylu ludzi jedna osoba jednak przychodzi do Pana. I my w swoim życiu też spójrzmy na wydarzenia, które nas dotykają w przeróżnych dziedzinach, czy to finansowych, czy sprawach zawodowych, czy rodzinnych, jakbym powiedział, czy relacjach w zborze, w społeczności dzieci bożych. Ileż jest takich rzeczy, które moglibyśmy ocenić, biorąc skalę punktową, 1 to pełna radość i zadowolenie, super, a 10 to tragedia. Ilu ludzi, przeżywając doświadczenie, wystawia notkę 9 albo 10? Tragedia. Wczoraj jechałem samochodem, zderzyłem się z jeleniem i samochód jest do kasacji. Ja nie mówię, bo to u mnie wystąpiło. Ja nie mówię, że to wczoraj u mnie wystąpiło. Był taki przypadek, że się tak stało. Mogę powiedzieć, że Bóg wyprowadził mnie. Nie miałem nawet zadrapania. Mogę powiedzieć, że w moim sercu była wdzięczność. W moim sercu nie było jakiejś myśli, która by w jakikolwiek sposób mówiła: Panie, a gdzie byłeś? Panie, dlaczego to się stało? W moim życiu doświadczałem wielu takich doświadczeń. Choroba serca, ostre zapalenie płuc, COVID. Sprawa nerwu krtani, gdzie ci, którzy zajmują się całym aparatem głosowym, powiedzieli: Pan już nie będzie mówił. Pan będzie szeptem mówił, dlatego że Pan ma uszkodzony nerw krtani i nie jest możliwe, żeby Pan mówił. Ostatnie doświadczenie, kiedy usłyszałem, że mam komórki rakowe. Ale mogę powiedzieć, że w takich sytuacjach, w wielu wypadkach, nasze serce jest narażone na to, że brakuje w nich wdzięczności. Pojawia się obawa, pojawia się strach. Tutaj ten przykład pokazuje nam postawę, gdzie pomimo różnych doświadczeń i trudnych chwil, które są na granicy życia i śmierci, jest ten, który to wszystko trzyma w swoim ręku. To jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, w jakim momencie i na jakim poziomie jest stan naszego serca. W wielu wypadkach widzimy również doświadczenia, ci, którzy mają rodzinę, ci, którzy mają wokół siebie bliskich, jak nagle dojdzie do jakiegoś wypadku. Często nasze myśli najpierw uciekają gdzieś po pomoc lekarza, to i tak dalej, niż odwołują się do Pana. Jest to taki, powiedziałbym, test, który pokazuje, jak mocno w naszym sercu jest zaufanie do Najwyższego. Jak mocno, tak bardzo jesteśmy związani z tym, że powierzamy Mu swoje życie i wszystko, co w naszym życiu oddajemy w Jego ręce. Każde powodzenie czy niepowodzenie, musimy sobie zdać sprawę o tym, że jest w Bożych rękach. Bóg nad tym panuje. To Bóg dopuszcza pewne rzeczy. Ale to z drugiej strony powinno w naszym sercu wzbudzić refleksję. Kim dla mnie jest Bóg? Czy ja tak bezgranicznie Mu zaufałem? Jeśli Słowo Boże mówi, zaufaj Mu z całego serca. Zaufaj i nie polegaj na swoim rozumie. Rozum mówi, nie, to jest niemożliwe. Jak Mojżesz dostał od Pana, weź ten kawałek drewna i wrzuć go teraz do tej wody, to rozum mówił, nie, no to jest nienormalne. W wielu wypadkach widzimy, załóżmy, sytuację, gdzie jeśli Bóg działa, to działa w taki sposób, że się to w rozumie nie mieści. Żadne racjonalne przesłanki nie wskazują, że to trzeba zrobić. Że tak, to trzeba wykonać. No przecież głupota. My wiemy, jak był garnek zatruty w tym osiedlu prorockim i teraz powiedzieli, jak zbierali tam różne rośliny, wrzucili do tego garka i były trujące i mówią, śmierć tam jest, śmierć. I co prorok powiedział? Weźcie tej soli trochę, wrzućcie tam. Wrzucili do tego kotła i nagle wszystko mogli jeść i nie było problemu. Ktoś powiedział, no co ta sól mogła zrobić? Jedynie zrobić, że ta potrawa będzie bardziej słona. Ale jak widzimy, było to działanie Boże. Było to polecenie Boże. I widzimy, że zaufał Bogu. Pomimo, że Bóg powiedział coś, co może w tym analizie nie miało nic wspólnego z racjonalnym postępowaniem. W wielu wypadkach chciałbym, żeby nasza postawa była jak postawa małego Samuela, który był oddany do świątyni. I widzimy tutaj, jak Bóg go budził. I na koniec tego doświadczenia, po pouczeniu przez Heliego, postawa Samuela. Mów, Panie, do mnie, bo sługa Twój słucha. Jakże w wielu wypadkach dzisiaj jest larum, bo kataru dostałem. Jak wielki krzyk się odzywa, bo gorączka mnie dotknęła. Jakże w wielu tych naszych przeżyciach straciłem pracę. I nagle jest taka sprawa, że nie ma w nas radości, nie ma w nas zaufania do Boga. Poróżniłem się z przyjacielem. Czy to napawa mnie radością? Nie jest to nic radosnego. Ale wiemy, że to doświadczenie ma czegoś nas nauczyć. Powinniśmy być wdzięczni Bogu, że nad nami ma pieczę, że On nas kształtuje, nasze serca. On wie, dlaczego to jest, że to jest doświadczenie, które ma być pouczeniem dla nas, że mamy się nad tym zastanowić i dziękować Bogu, wyrazić Mu wdzięczność. Boże, dziękuję, że pamiętasz o mnie i widzisz stan mojego serca i widzisz, w jakim ono jest stanie, z czym mam problem, z czym się borykam. I to doświadczenie ma wyprowadzić mnie z tego stanu. Ma mnie przygotować do czegoś piękniejszego i lepszego. Wiele trudnych chwil w swoim życiu mamy i każdy z nas by mógł powiedzieć, a, tobie to tak łatwo mówić, ale popatrz, co u mnie się dzieje, to i to, jak się mam cieszyć, jak się mam radować. kiedyś słyszałem właśnie, kiedy pierwszy raz pojechałem, czy drugi raz do zboru, do Betanii i słyszałem tam usługę jednego z braci, który właśnie mówił taką opinię, ocenę o członkach społeczności zielonoświątkowej. A to ci zielonoświątkowcy, oni zawsze się radują. Czy pada deszcz, czy pogoda, zawsze się radują. Ale muszę powiedzieć, że od tego czasu, a był to 91 rok, do dzisiaj, 2025, mogę powiedzieć, że brakuje tej spontaniczności, brakuje tej radości. Kiedy wchodzimy tutaj na tą salę i widzimy te poważne miny i te zatroskane rzeczy, no jak się mam śmiać, jak wczoraj mi się to nie udało, a tu nie zdążyłem, a w pracy mi nie wyszło, a szef mi premię wziął, jak się ja mam cieszyć? My tu przychodzimy nie, żeby szemrać, narzekać przez te różne doświadczenia, ale cieszyć się z tego, że mamy przywilej chociażby być razem. Że Bóg przychodzi tutaj, kiedy jesteśmy dwóch lub trzech. Kiedy On chce przemawiać do naszego serca i dotykać nas. Ale kiedy jestem, tak nie chcę, a to śpiewają. A to nie. Jak pamiętam, byłem mały, był taki serial, nie mały, już byłem podlotkiem. Był taki serial na dobranoc o smerfach. Wielu z nas kojarzy, co to jest. I tam był taki smerf Maruda. O, wszystko źle. A to znowu nie uda się. Nie bądźmy tacy. Bądźmy ludźmi, którzy są zaangażowani w tą relację z Panem. Po co tu przyszliśmy? Żeby uwielbić Boga. Nie po to, żeby się podzielić tym, a wiesz, jestem taki przygnębiony, 2 godziny nie spałem dzisiaj. A wczoraj miałem problem z żołądkiem albo to. To jest zatrważające. Szatan nas przytłacza codziennością i zapominamy o tym, co najważniejsze, że Bóg wyrwał nas z świata ciemności i powinniśmy być wdzięczni. Jakże brakuje mi tego, tej spontaniczności, tej modlitwy takiej zbiorowej. Jakże brakuje mi tego śpiewu, wiecie, jak byłem w 91, później nasze, przypomnijcie sobie ci, którzy przeszli przez to, nasze spotkania, jak jeszcze nie było tutaj zboru, nasze spotkania na grupie, gdzie śpiewaliśmy z radością. Gdzie nie było ważne, czy on tam fałszuje, czy nie, czy ta gitara jest dobra, albo jest, albo jej nie ma. Ale myśmy się cieszyli. Myśmy potrafili Bogu dziękować za to wszystko. Nie pozwalaliśmy czasem wziąć i przytłoczyć się przykrym wydarzeniem. Jak przyszedłem do tej grupy domowej, to brat Henio był chory, on był na żółtaczkę. O świadectwo nieraz mówił i myślę, że jeszcze powie o nim. I nie było z czego się cieszyć, można by było powiedzieć. Ale myśmy z radością powierzali jego życie Bogu. Ta spontaniczność, ta szczerość, ta otwartość. A dzisiaj w wielu wypadkach zamykamy się i tak jak świat reaguje. Czy to wypada? Czy to wypada teraz rękę podnieść? Albo wstać? Albo powiedzieć w prostych słowach, no przecież ten brat się tak pięknie modli, to jak ja mogę się modlić, dziękować Bogu? Jak ja nie gramatycznie się wypowiadam, nie stylistycznie mówię. Ale my zapominamy o tym, że tu Pan nie wystawia nam cenzurek. A jeśli ktoś w zborze wystawia ci cenzurkę za prostotę twojej modlitwy, to on ma naprawdę problem. To nie ty masz problem, to on ma problem. W wielu wypadkach Słowo Boże mówi nam, bądźcie wdzięczni. Ta wdzięczność powinna wypływać z nas. Ale również to tutaj, co czytaliśmy w swoim słowie, mam przekonanie, pokazuje nam pewną zasadę. Pokazuje nam to, że kiedy my otrzymujemy ogromne błogosławieństwo i Bóg, że tak powiem, w jakiś szczególny sposób, tak jak to się stało w naszym życiu, doprowadził do tego, że Jego Słowo trafiło do naszego serca, że Duch Święty nas przekonał i podjęliśmy decyzję. Przypomnijcie sobie te chwile. Nie było problemu, żebym wstał i powiedział: Jezus jest moim Panem. Nie było problemu, żebym gdzieś do szkoły, do domu przyszedł, choć wiedziałem, że domownicy powiedział, chyba mu coś się przestawiło. Chyba jest nienormalne, jemu to przejdzie. To taka choroba może na tydzień, na dwa. Ale zauroczenie Jezusem, który jest moim Panem, zauroczenie Jezusem było tak silne, że nie było wstydu, nie było oporu, nie było bariery. Ale była wdzięczność. Dzisiaj w wielu wypadkach, tak jak mówię, zastanówmy się, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli przychodzi doświadczenie, czy ja potrafię być wdzięczny Bogu? Czy ja jestem tym, który nagle tą swoją porażkę, czy to doświadczenie roznosi wszędzie i zamiast aromatu Jezusa Chrystusa roznosi się smród? Za przeproszeniem. No bo jak ja jestem biedny, no, ręka mnie boli, wczoraj wziąłem się tam, załóżmy, pracowałem i mi przycisło rękę. Ja taki ból mam, no, jak ja się mam radować i cieszyć? To jest doświadczenie. Jak możesz z niego wyjść? Jak możesz Bogu dziękować? Słowo Boże nie zostawia nam w tym momencie również niewiedzy. Apostoł Paweł, jakbyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie w 14 rozdziale, tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego apostoł Paweł, mówiąc do ludzi w Antiochii, kiedy miał z nimi kontakt, on również nie ukrywał tego i kiedy czytamy 22 werset, 14 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy. Utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Jeżeli w swoim życiu jest wszystko tak, jak niektórzy myśleli na początku, oddam życie Chrystusowi i wszystko pójdzie jak z płatka. Tak jak myślał Izrael, jak wyszedł z Egiptu. Przez morze przeszliśmy, no to teraz Bóg nam daje dowód. No, tak się nami zaopiekował. Jak to jest możliwe, żeśmy uciekli z tego w tym momencie potrzasku i przeszli, co jest niesamowite, przez to morze. Niektórzy próbują to spłycić i powiedzieć, o, bo to tak jak w tym roku, w tej suszy, kiedy Wisła miała 4 centymetry i Wisłę szło przejść pieszo. Niektórzy tak próbują sprowadzić do, no, bo to wtedy były takie warunki, że tam woda to może pod kostki była i oni sobie przeszli. Różne naukowcy głowią się nad tym i wymyślają różne rzeczy. Nie, to było morze. To była masa wód. I oni sami o tym wiedzieli i byli zdziwieni, co Bóg uczynił w tym momencie, aby uratować ich życie. Jakub w swoim liście, jak otworzymy list Jakuba, pierwszy rozdział, tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego mówi do nas 2-4 werset. Poczytujcie to sobie za największą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wow! Ja myślę, że znamy ten werset wszyscy. Ale czy tak spojrzeliśmy dosłownie do tego? To, co Jakub mówi? Pamiętaj, mój bracie, poczytuj to sobie za największą radość, kiedy próby przechodzisz. Trudne, nie? gdybyśmy tak wzięli swoje życie i doświadczenia, które mieliśmy im już, mamy je za sobą. I starali się wziąć, zbilansować to, ile było takich chwil, że doświadczenie, które przyszło, było dla mnie dotkliwe, ale czułem radość i wdzięczność Bogu. A ile było tych, gdzie ubolewałem, utyskiwałem, szemrałem, czemu to do mnie przyszło, takie doświadczenie. A jeszcze pod względem złego nauczania, co ja takiego narozrabiałem, jak niegodny jestem tego, żeby Pan okazał mi łaskę. Myślę, że gdybyśmy tak wzięli teraz i zebrali i popatrzyli na te słupki, jak to często jest w tych wszystkich teleturniejach. Głosuje tam publiczność za takim czy takim zdaniem, odpowiedzią. No to myślę, że ten bilans byłby nieciekawy. Każdy z nas, jak spojrzy w swoje życie, to tej wdzięczności i radości naprawdę w nas jest mało. Ale co Jakub dalej mówi? Radość, że rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. To jest ćwiczenie. To jest ćwiczenie oddania i budowania wiary, tego stanu naszego ducha wewnętrznego, oddania i zaufania Bogu. Widzimy wzór Abrahama. On nie był, że Pan go wyprowadził z ziemi i pokazał mu tutaj tą ziemię na Bliskim Wschodzie, że jego potomstwo i tak dalej, te obietnice. I nie powiedział mi, a teraz weź syna, idź tam na górę Moria i złóż go na ołtarzu. Bo on nie był gotowy. Bóg o tym wiedział. Ale kiedy Abraham przeżył swoje lata, kiedy Abraham, jak widzimy tu, ma swojego syna jedynego, jego wiara była utrwalona, utwierdzona, że był w stanie unieść ten zaskakujący, powiedziałbym, przypadek, kiedy Pan mówi, poświęć na ołtarzu mojego syna, twojego syna, oddaj mi jego życie. Jakże doświadczenie. Nie będziemy teraz na ten temat rozmawiali, ale zdajemy sobie sprawę z ciężaru tego wydarzenia, które przyszło mu nieść. Ale on szedł z wielkim zaufaniem. On szedł, jak widzimy tutaj, z wielką ufnością. I chociaż nie miał przykładu ani innych rzeczy, on ufał Bogu, że nawet gdy się to stanie, Bóg jest w stanie wzbudzić go z martwych i mu go oddać. Bo Bóg dał obietnicę. Rozmnożę cię w naród wielki, jak gwiazdy na niebie. Trzeci werset. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Czwarty werset. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Każdy z nas, gdyby tak spojrzał w siebie, to by mógł odpowiedzieć. Czy ja mam braki? Tak, mam. I mam wiele słabości. I wiem, że doświadczenia, które przechodzę, są również po to, aby wyćwiczyć mnie w tym, abym wzrastał, aby moja wiara była bardziej ugruntowana w Bogu. Abyśmy, jak widzimy, prowadziło to do dzieła doskonałego. Abyśmy byli również przed Bogiem doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Czy poczytujesz sobie za najwyższą radość w swoim życiu, kiedy przechodzisz doświadczenia? Ale dzisiaj to Słowo Boże, które kieruje Pan do nas, mówi nam, zrewiduj to i zmień swoje nastawienie. Nie bądź tym, jeżeli ci paluch weźmie przygniecie jakaś belka, to teraz będziesz dzwonił wszędzie i trąbił po wszystkich, bo katastrofa, świat się zawalił, bo mnie palec boli. Ale musisz wziąć tutaj i z ufnością, z radością zwrócić się do Pana. Oddać Mu twój ból, ale powiedzieć: dziękuję Ci, Panie, za to doświadczenie i proszę Cię, uzdrów mój palec. Czy Bóg jest dobry? Amen. Czego możemy doświadczać? On nie jest niemym bałwanem. Pamiętajmy jedno. Jeśli my się otworzymy swoje serce na doświadczenie, na rzeczywistość, na realność Jego obecności, pragnieniem, żeby Go przeżywać, pragnieniem, żeby Go doświadczać, co również jest wyrazem naszej relacji, naszej postawy, chociażby i tu na naszym zgromadzeniu, to Pan mówi: wołaj do mnie, a ja Ci odpowiem. Myślę, że jeżeli nasze serca nie będą gnuśne, na ten temat też żeśmy słyszeli usługi, jeżeli będą spontaniczne, szczere, jeżeli nasze serca będą pałały miłością i wdzięcznością do Boga, jeżeli nasze serca będą szczere i doświadczenia, które przechodzą inni bracia i siostry, będą wyzwaniem do nas, do modlitwy i wdzięczności za tą osobę, aby Pan jej pobłogosławił i aby w tym akurat doświadczeniu, aby mogli wynieść tą lekcję, którą Bóg przygotował dla nich. Abyśmy umieli się wspierać wzajemnie. Abyśmy robili to otwarcie, bez skrępowania. Trudno sobie wyobrazić, nie słyszałem takiego, wiecie, przypadku, że ciąłem piłą i uciąłem się, mówię: aleluja, chwała Panu. Wiecie, są ci, którzy by to słyszeli, uznaliby mnie za normalnego, nienormalnego. Ale Słowo Boże mówi: bądź wdzięczny Bogu. Bądź wdzięczny Bogu, że On ma o ciebie staranie i również to ucięcie, to On uleczy. On doprowadzi do tego, że to się zagoi. A to doświadczenie jest często po to, żeby cię nauczyć, żebyś pewnych rzeczy nie lekceważył. Że jak pracujesz piłą, to też powinnoś wziąć jakąś osłonę. Jak się szlifierką szlifujesz, to żebyś założył okulary. Jak pracujesz młotem udarowym, żeby założyć nauszniki. To nie jest wyzwanie w tym momencie: o, Pan jest ze mną, to mi się nic nie stanie. Ograniczenie do 40, a ty jedziesz 80. A przecież Bóg ma nade mną opiekę i przecież nic mi się nie stanie. Czy na pewno? Gdzie tak znajdziemy w Słowie Bożym odpowiedź potwierdzającą taki, można powiedzieć, przykład i aprobatę takiego postępowania? Na pewno muszę się zastanowić nad swoim życiem i wiedzieć, w którym momencie, kiedy coś się stanie, dlaczego jestem taki zły? Dlaczego jestem taki niecierpliwy? Dlaczego jestem taki niegrzeczny wobec osób, które są wokół mnie, bo mnie się coś przytrafiło? A nie potrafię wewnętrznie złapać równowagę i relacje z Bogiem i nie dać się okraść w tym momencie spokoju Bożego i z wdzięczności Bogu. W psalmie, który często cytujemy, w 23, Dawid mówi: choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. No, nasze dzieci na szkółkach nawet to potrafią zarecytować. I my w wielu wypadkach też potrafimy wiele rzeczy zarecytować. Wiele wersetów ze Słowa Bożego jesteśmy w stanie z pamięci powiedzieć. Ale jedna sprawa to jest wiedza, że wiem, a druga sprawa to jest wiara. Także my w swoim życiu mamy żyć nie wiedzą. Ktoś powie, no to ty teraz powiedziałeś, to teraz jesteś przeciwny, żeby się ktoś uczył, kształcił i tak dalej. Nie, ja tego nie powiedziałem. I w wielu wypadkach ktoś uwrażliwiony na tym punkcie zaraz z kontekstu to wyrywa i jest w stanie powiedzieć, że on jest przeciwny to, żeby studiować, uczyć się i tak dalej. Ja tego nie powiedziałem, ale mówię o różnicy między wiedzą a wiarą. Ale to zaufanie do Boga powinno prezentować nasza postawa w życiu codziennym. W sytuacji, w której się znajdujemy. Czwarty werset wypowiedzi apostoła Jakuba mówi: wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego. Czy jesteśmy wytrwali w tej wierności Bogu, w tym zaufaniu, w tym codziennym boju, który staczamy? No to bez względu na to, wiecie, czy sobie zdajemy sprawę z tego, czy nie. Czy wierzymy w to, że bój prowadzimy, czy nie wierzymy. Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że jesteśmy w centrum wojny duchowej. Gdzie możemy i z Księgi Daniela, i z innych, załóżmy tutaj, Księgi Objawienia i różnych rzeczy widzieć ten bój, który się toczy. Tych władców, których apostoł wymienia w liście do Efezjan. Te nadziemskie władze, zwierzchności, jak i również cały świat duchowy. Kiedy patrzymy na Księgę Daniela, widzimy tutaj, jak każde państwo, naród, społeczność ma przyporządkowanego ducha. Jak w tym świecie duchowym, jak również widzimy, toczy się bój. Chciałbym, żeby to była taka sytuacja, kiedy Gehazi, przerażony tym, że miasto zostało otoczone przez wojska wrogie, i przychodzi i mówi, co my teraz zrobimy? Zginiemy. Elizeusz mówi, więcej jest z nami niż z nimi. Czym ty się martwisz? Mówi, Panie, otwórz mu oczy i pokaż mu. I nagle w cudowny sposób Bóg otwiera te oczy duchowe i on widzi te wojska niebieskie, które są po ich stronie. My nie doświadczyliśmy takiego wydarzenia, ale powinniśmy ufać na podstawie Słowa Bożego, że wojska niebieskie nas chronią, że Pan założył obóz warowny wokół nas. Że On nas chroni i troszczy się o nas. I jak przeżywasz doświadczenie, to Pan chce cię wzmocnić. Nie przygnębić, nie przydeptać, ale wzmocnić. Habakuk w swojej księdze, strona 1000, ci, którzy chcą otworzyć szybciutko, bo często mamy problem, żeby znaleźć niektóre księgi Starego Testamentu. Strona 1000 i widzimy tutaj Habakuka, gdzie często i usługi słyszeliśmy właśnie na ten temat tej postawy, jaką powinniśmy prezentować. Habakuk w 3 rozdziale i tu 17 werset przedstawia taką sytuację. Sam tragizm w jego życiu. Gdzie mówi, zaiste, 17 werset i poniżej, zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Tragedia. Jak się cieszyć? Postawa Habakuka. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia, a nie rozpaczał, że teraz przyszło doświadczenie, jest to wynikiem przekleństwa i grzechu. Ja wiem, że nad tym panuje mój Bóg, mój Zbawiciel. I będę się radował. Będę się radował i oczekiwał tego, co mi obiecał. Apostoł Paweł, gdzie większość nauczania w Słowie Bożym jest z jego natchnienia Duchem Świętym. Większość Nowego Testamentu pochodzi właśnie jako narzędzia, którego używał Bóg, który kieruje do nas. On był człowiekiem, on też żył normalnie jak my i przeżywał różne doświadczenia. W drugim liście do Koryntian widzimy apostoła Pawła, który w pierwszym rozdziale i od ósmego wersetu przeczytam do dziesiątego. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Czy potrafimy wytrwać? Czy potrafimy w doświadczeniach, które przechodzimy, umieć zachować wdzięczność i radość z tego, że przynależymy do Boga? Że możemy nie złorzeczyć, że możemy nie utyskiwać, że możemy nie szemrać, nie dzielić się wokół ze wszystkimi tym, jakie doświadczenie na nas spadło i jak to jesteśmy w przykrym położeniu. Ale z wielką ufnością i wdzięcznością powierzyć te troski, które mamy, naszemu Bogu. Izrael miał obietnicę. Jak wiemy, Bóg wyprowadził z Egiptu i mówi, ty jesteś moim wybranym ludem, szczególnym narodem. I obietnica, którą dałem Abrahamowi i obietnica, którą dałem wam i potwierdziłem, mówi, że wprowadzę was do ziemi mlekiem i miodem płynącą. Nie zapominajcie o tym. Bóg również wziął nasze życie w swoje dłonie. Przytulił nas do swego serca, pomimo naszych złych zachowań, złego życia, złych przykładów. Wyprowadził nas z ciemności Egiptu, wyprowadził nas z więzów sił ciemności, w którym żyliśmy. Obdarował nas nowym życiem i powiedział, patrz przed siebie. Zobacz, co dla ciebie przygotowałem. Żyj tym czasem, że przyjmę cię do moich przybytków. Że wyjdę na twoje spotkanie, uleczę twoje rany. Już nie będzie bólu, nie będzie płaczu, nie będzie zła. I będziesz miał ze mną cały czas społeczność. Zmyję twoje łzy, twoje bóle, twoje grzechy. Uwolnię cię od tego. I to powinno nam przyświecać. I każdego dnia dawać zwycięstwo również i dowód tego, że mu ufamy. Że kiedy przyjdzie doświadczenie, kiedy przyjdzie próba wiary, abyśmy ją z radością przyjęli i z wdzięcznością Bogu. Panie, dziękuję Ci, że o mnie pamiętasz. Dziękuję Ci, że Tobie na mnie zależy i że Ty, pomimo że czasem chłaszczesz mnie swoją rózgą, Panie, to jednak to ma być dla mojego dobra. To ma być tym, żebym mógł dojść i okazać się zwycięzcą. W Księdze Objawienia Pan mówi, zwycięzcy dam. Zwycięzca odziedziczy. I życzę to każdemu z nas, aby okazał się zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Amen.